Przy mikrofonie ojciec Marcin, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam na rozmowy niedokończone. Gość został już przedstawiony, ja tylko powtórzę, pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, członek Komisji Finansów Publicznych, ekonomista. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Pozdrawiam, szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy.
Bóg zawodź. I temat dzisiejszych rozmów. Pułapka niskiego wzrostu gospodarczego i jej konsekwencje dla finansów publicznych. I w ogóle patrząc na ostatnie dni, ostatni tydzień, jak to wszystko bardzo szybko się w Sejmie działo, to wszystko związanego z finansami, czy to OFE, czy później już teraz budżet, uchwalono budżet na 2014 rok. Jak dla mnie to było właśnie takie zaskoczenie, że tak szybko to się działo, że nie było to aż tak bardzo nagłaśniane w różnych mediach, nazwijmy to mainstreamowych, a że inne rzeczy przykrywały, chociażby sprawa Ukrainy, przykrywały właśnie bardzo ważny dla naszego kraju czas, kiedy uchwalano budżet.
Tak, to prawda, proszę ojca. Rzeczywiście w tamtym tygodniu skończyliśmy pracę nad budżetem na 2014 rok. To może nic nadzwyczajnego, bo budżet na następny rok uchwala się w końcówce roku poprzedniego, tyle tylko, że w tym budżecie było i jest zapisana kwota 23 miliardów złotych pochodząca z innej ustawy, mianowicie właśnie ustawy dotyczącej zmian w otwartych funduszach emerytalnych, a tej ustawy jeszcze nie ma. Wprawdzie ona wyszła już z parlamentu i jest w kancelarii prezydenta, ale prezydent podpisze ją, no nie wiemy jeszcze do końca, czy ją podpisze, ale ma na to czas aż przez 3 tygodnie. Więc wszystko wskazuje na to, że jeżeli będzie ona podpisana, to będzie dopiero na początku stycznia, a już ogromna kwota 23 miliardów złotych z niej wynikająca jest w projekcie budżetu, który właśnie został przegłosowany. To jest bardzo dziwna sytuacja, nie tylko jeżeli chodzi o finanse, ale także jeżeli chodzi o obowiązujące w Polsce prawo i zapewne, jeżeli znajdzie się skarga konstytucyjna w Trybunale Konstytucyjnym, to ten wątek będzie musiał być przez Trybunał rozpatrzony. Co jest jeszcze ważną kwestią w tej sprawie? Otóż właśnie to, że no przez kilkanaście lat te otwarte fundusze emerytalne funkcjonowały w Polsce i rzeczywiście ich istnienie bardzo powszechnie było krytykowane. Natomiast decyzja co do sięgnięcia po środki zawarte w tych funduszach, można powiedzieć, że zapadła w połowie roku i to w sytuacji, kiedy okazało się, że rząd Donalda Tuska nie jest już w stanie przygotować projektu budżetu na następny rok bez środków pochodzących z OFE. Śmiem twierdzić, że gdyby sytuacja finansów publicznych była odrobinę lepsza, czyli mówiąc wprost, gdyby dało się jakoś złożyć budżet państwa na następny rok bez sięgania po te pieniądze, to absolutnie otwarte fundusze emerytalne zostałyby zostawione w spokoju, bo one rzeczywiście tworzą bardzo silny organizm w postaci izby tych funduszy i bardzo mocno się bronią. Co więcej, aż 10 z 14 to są firmy zagraniczne, więc spodziewam się, że także te rozwiązania będą w przyszłości skarżone przed międzynarodowymi trybunałami. Ale podsumowując ten wątek, chcę bardzo wyraźnie właśnie podkreślić, że po 6 latach rządów Donalda Tuska sytuacja w finansach publicznych była tak dramatyczna, że zdecydowano się uderzyć w otwarte fundusze emerytalne, które są w Polsce bardzo mocno zakorzenione. Co więcej, no mają bardzo wielu obrońców, więc widać, że ta sytuacja musiała być no na tyle beznadziejna, że sięgnięto po ostatnią rezerwę. I rzeczywiście ta operacja, którą przeprowadzono na OFE, ona polega na tym, że umorzy się około 150 miliardów złotych obligacji, które znajdowały się w otwartych funduszach emerytalnych. Wprawdzie przejmuje państwo w ten sposób i aktywa ubezpieczonych, ale ich pasywa, a więc te zobowiązania wobec emerytów zostaną zapisane ponoć na odpowiednich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale rzeczywiście z punktu widzenia właścicieli OFE, tych powszechnych towarzystw emerytalnych, ta operacja może być kwestionowana i pewnie będzie kwestionowana. Nawet niektórzy eksperci mówią o wywłaszczeniu, a to niewątpliwie byłoby niezgodne z porozumieniami, które zawieraliśmy z większością krajów Europy Zachodniej o ochronie inwestycji zagranicznych. Więc rzeczywiście rządzący doprowadzili finanse publiczne do takiej sytuacji, bez której nie dałoby się, z której nie dałoby się wyjść bez sięgnięcia po te środki w otwartych funduszach emerytalnych.
Jeszcze takie pytanie w związku z tym sięgnięciem po OFE. Co to oznacza dla tych, którzy składali tam rzeczywiście, no te część funduszy szło na OFE, tak, z różnych składek tych pieniężnych, normalnych, zwykłych ludzi?
Tak, to prawda, więc rzeczywiście te składki wpłacane przez ludzi, przypominam, że to były ubezpieczenia obowiązkowe, za te właśnie środki były kupowane różnego rodzaju papiery wartościowe, wspomniane obligacje skarbowe, ale także akcje firm, inne instrumenty finansowe. Dość powiedzieć, że przez te kilkanaście lat te aktywa wynoszą, czy wyniosą sumarycznie na koniec tego roku ponad 300 miliardów złotych. A więc to jest olbrzymia wartość i proszę sobie wyobrazić, że no właśnie ta zmiana dotycząca takiej astronomicznej kwoty i 16 milionów ubezpieczonych, bo mniej więcej tyle jest ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych, ta zmiana była przeprowadzona przez Sejm w ciągu 4 dni. We wtorek było pierwsze czytanie, później projekt powędrował do komisji, szybko sprawozdanie, drugie czytanie w czwartek i w piątek ostateczne głosowanie. To pokazuje no właśnie w jak dramatycznej sytuacji byli rządzący, skoro tak poważne zmiany przeprowadzali w tak krótkim czasie i nie ulega dla mnie wątpliwości, że w tej ustawie ostatecznie przyjętej przez parlament jest bardzo wiele błędów i być może za jakiś czas Polsce przyjdzie za nie zapłacić. Ale tak przy okazji, oczywiście wygląda na to, że jest to operacja uderzająca w otwarte fundusze emerytalne, ale przy okazji jednak rządzący postarali się, aby te interesy OFE zostały także w jakiś sposób ochronione. I są takie trzy, można powiedzieć, bonusy, trzy rozwiązania, które są bardzo korzystne dla otwartych funduszy emerytalnych, a niekorzystne dla ubezpieczonych, tych, którzy w tych funduszach pozostaną. Mianowicie pierwsza rzecz to zniesienie tak zwanej minimalnej stopy zwrotu. Otóż do tej pory, żeby nie wchodzić w szczegóły, było tak, że każdy fundusz musiał osiągać niezależnie od wyników swojego inwestowania tak zwaną minimalną stopę zwrotu, mówiąc w dużym uproszczeniu, corocznie jakiś zysk, a jeżeli tego zysku nie osiągał, to jego właściciel musiał z własnych środków do tego dopłacać. Mówiąc bardziej precyzyjnie, chodziło o to, że ta minimalna stopa zwrotu stanowiła przynajmniej 50% tak zwanego średniej stopy zwrotu osiąganej przez wszystkie fundusze. Teraz w tych rozwiązaniach, które zostały przyjęte, ta minimalna stopa zwrotu znika. Mówi się, że fundusze będą bardziej konkurować między sobą, ale niestety istnieją bardzo poważne obawy, że jeżeli będą ponosiły straty, to te straty poniosą sami ubezpieczeni, a nie prowadzące te fundusze powszechne towarzystwa emerytalne. Druga rzecz to zostawiono tym funduszom to, co było zasadniczym źródłem ich zarobku, tak zwaną opłatę za zarządzanie. Ona w wymiarze bezwzględnym była niewysoka, bo to 0,05%, a więc wydaje się niedużo. Tyle tylko, że ta opłata była naliczana co miesiąc i od aktywów, a więc od całych zasobów finansowych zgromadzonych przez otwarte fundusze emerytalne. No w warunkach tego roku, jeżeli te aktywa na koniec roku będą wynosiły 300 miliardów złotych, to sumarycznie wszystkie fundusze emerytalne z tytułu tej opłaty wynoszącej zaledwie 0,05, ta opłata będzie wynosiła około 1,8 mld złotych i te środki powędrują w odpowiednich proporcjach do powszechnych towarzystw emerytalnych. Tego nie ruszono, natomiast zaproponowano tylko obniżkę opłaty od składki, która też sumarycznie wynosi około 400 milionów rocznie, więc zostaje zmniejszona na 200 milionów, ale tak naprawdę nie tutaj są te główne, jak to się mówi, frukta, z których korzystają powszechne towarzystwa emerytalne. I wreszcie trzeci swoisty bonus to możliwość większych niż do tej pory inwestycji poza granicami kraju. Do tej pory powszechne towarzystwa emerytalne mogły inwestować do 5% swoich aktywów poza granicami, natomiast teraz ten limit zwiększono do 30%. Wiadomo, że te inwestycje zagraniczne, one są obarczone większym ryzykiem, bo do normalnego ryzyka rynkowego wyboru określonych instrumentów dochodzi także ryzyko kursowe, zamiany waluty na walutę w kraju, w którym się będzie inwestować i później operacji odwrotnej, zamiany tejże waluty na złotówki po zrealizowaniu tej inwestycji, więc jest to niesłychane ryzyko i istnieje poważna obawa, że być może to ryzyko będzie powodować straty w funduszach, a te straty bezpośrednio będą niestety obciążały samych ubezpieczonych. Więc dzięki tym trzem bonusom powszechne towarzystwa emerytalne specjalnie nie protestują, dlatego ta zmiana została przeprowadzona tak bardzo szybko i ostatecznie może się okazać, że Polska jako koniec końców niezamożny kraj z oszczędności emeryckich finansuje jakieś przedsięwzięcia w innych krajach bardziej od Polski zamożnych. To jest rzecz niedopuszczalna, no ale takie rozwiązanie zostało przez większość koalicyjną zaproponowane i niestety przegłosowane.
Czyli z tego wynika, że fundusze emerytalne nie tracą, bo z tych argumentów to wynika jasno, ale traci człowiek, który zaufał tym
funduszom. Tak, to prawda, proszę ojca, teraz może być tak, no bo niby z tą ustawą jest związany tak zwany wolny wybór, że teraz w momencie, kiedy ustawa wejdzie w życie, ubezpieczeni będą mieli 3 miesiące na dokonanie takiego wyboru, czy chcą się przenieść do ZUS-u, czy chcą pozostać w otwartych funduszach emerytalnych. Tyle tylko, że wcześniej, tak jak wspominałem, umarza się 150 miliardów obligacji, więc ten wybór jest iluzoryczny. Co więcej, jeżeli ktoś zdecyduje się wrócić do ZUS-u, to wraca tylko z bieżącą składką. Natomiast to, co z jego środków przez te kilkanaście lat było zainwestowane w akcje firm, korporacji, to zostaje w otwartych funduszach emerytalnych. To jest też ochrona określonych.
Czyli wracamy z niczym,
tak? Także to jest bardzo dziwaczne podejście i ja się bardzo obawiam, że te łamańce, że to właśnie jest umarzane, to zostaje, mimo tego, że człowiek ma wybór, to doprowadzi Polskę niestety przed te międzynarodowe trybunały i kto wie, czy za parę lat nie będziemy płacić olbrzymich odszkodowań na rzecz PTE. My jako Prawo i Sprawiedliwość proponowaliśmy wybór, rzeczywiście wybór, podobnie jak jest w tej propozycji, tyle tylko, że proponowaliśmy wybór bez wcześniejszego umarzania. Otóż chcieliśmy, żeby przez pół roku ludzie dostali konkretne wyliczenia, ile środki gromadzone w ZUS-ie, ile przyniosły, o ile przyrosły i o ile przyrosły te zgromadzone w OFE i po takiej rzetelnej informacji podejmowaliby decyzję, przy czym ta decyzja wiązałaby się z tym, że jeżeli ktoś przenosiłby się do ZUS-u, to przenosiłby się z całym zasobem, który do tej pory zgromadził w OFE i z bieżącą składką. A jeżeli byliby tacy, którzy chcą zostać w OFE, to zostają także z bieżącą składką i z całym zasobem i obligacyjnym i akcyjnym. I wtedy tego rodzaju decyzja nie mogła być zaskarżona, bo ostatecznego wyboru dokonał sam ubezpieczony i ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tak, te łamańce zaproponowane, tak jak wspomniałem, przez koalicję, mogą być skarżone i poważnie obawiam się o rezultaty tych skarg. To oczywiście będzie za parę lat, ale mamy ten kasus Eureko, gdzie w zasadzie nie zainwestowało w Polsce ani jednego euro, a ostatecznie po kilkunastu latach w wyniku porozumienia z rządem Tuska ta firma wywiozła około 17 miliardów złotych pochodzących z odszkodowań, dywidendy z PZU, wreszcie przychodów ze sprzedaży akcji, które posiadała, więc gigantyczne pieniądze, a tutaj mamy, jak wspomniałem, aż 14 firm, z tego 10 to są firmy zagraniczne, potężne firmy ubezpieczeniowe zachodnie, które potrafią dochodzić swoich interesów. No właśnie, i ta wielka operacja, to swoiste trzęsienie ziemi z otwartymi funduszami emerytalnymi została spowodowana tylko tym, że po pierwsze nie można było przygotować projektu budżetu bez środków, tych 23 miliardów na następny rok, i po drugie to umorzenie tworzy nową przestrzeń do pożyczania dla rządzącej koalicji. Więc te dwie rzeczy przeprowadzone dają jakby oddech, bo będzie projekt budżetu na następny rok. No co więcej, przychodzą nowe fundusze europejskie, jest 150 miliardów luzu na kolejną falę pożyczania, będzie można pożyczać, żeby wykorzystywać pieniądze europejskie. I to są dwa pomysły na rządzenie na najbliższy rok, dwa lata, zaprezentowane przez tą koalicję. Przypominam tylko, że do tej pory ci rządzący przez 6 lat powiększyli nasz dług publiczny z 520 miliardów do mniej więcej gdzieś 950 miliardów na koniec tego roku. Nie mamy jeszcze ostatecznych danych, one się pokażą gdzieś tam w pierwszym kwartale następnego roku, ale szacunkowo można powiedzieć, że według metody unijnej nasz dług wyniesie około 950 miliardów złotych, czyli można powiedzieć, że te 6 lat to przyrost długu o około 430 miliardów złotych. I proszę ojca, jeszcze nie ma tutaj w tej kwocie około 60 miliardów złotych pochodzących ze sprzedaży majątku narodowego. Z wyprzedaży, nie ze sprzedaży, tylko wyprzedaży. Przez te 6 lat mniej więcej tyle sprzedano majątku narodowego i to jest przychodem, i w związku z tym, gdyby tego nie było, to dług byłby o taką kwotę najprawdopodobniej większy. To pokazuje, jaka jest gigantyczna skala zadłużenia naszego kraju. No i właśnie teraz trzeba było przeprowadzić tę operację księgową, żeby można było dalej pożyczać. Bo trudno by było pożyczać, gdyby dług przekroczył 1000 miliardów złotych. Wtedy Polska byłaby prawdopodobnie postrzegana jako kraj ze znakiem zapytania, jeżeli chodzi o wypłacalność. I prawdopodobnie trzeba by było pożyczać na znacznie gorszych warunkach. Tak obniży się ten dług przynajmniej księgowo, bo on przecież przeniesiony zostanie do ZUS-u i będzie można wyjść z lepszymi danymi co do deficytu finansów publicznych, długu publicznego, no i właśnie znowu pożyczać. To jest niestety taka koncepcja na najbliższe lata do tych wyborów w terminie konstytucyjnym.
Ale ci, którzy uchwalili ten budżet, czyli partie rządzące, są, można powiedzieć, pełni optymizmu, bo zakładają, że od 2012 do końca 2014 PKB wzrośnie, wartość nominalna, tak realna, przepraszam, 4%, a nominalnie nawet do 8%, czyli będzie sukces.
No właśnie, proszę ojca. Ojciec podnosi bardzo ważną kwestię, która rzeczywiście, tak jak rozmawiam z ludźmi na dole, bardzo ludzi irytuje. Otóż mówimy o tym osławionym wzroście PKB. Rzeczywiście to PKB to jest wartość nowo wytworzona w gospodarce. Na razie świat nie wymyślił lepszego wskaźnika. Wprawdzie trwają prace, bo to PKB, mówiąc szczerze, nie zupełnie odzwierciedla pełny rozwój jakiegokolwiek kraju. No ale tą miarą posługujemy się w statystykach międzynarodowych i to jest taka miara porównań pomiędzy poszczególnymi krajami. Więc w uproszczeniu to wartość nowo wytworzona w gospodarce w danym roku. Więc jeżeli ten PKB przyrasta, to znaczy, że w gospodarce dzieje się lepiej i w domyśle także ludziom powinno się żyć troszeczkę lepiej. Tylko proszę ojca, o ile wartość nowo wytworzona jest ważna i te przyrosty są ważne, to z punktu widzenia zwykłego człowieka najważniejsze jest to, nie co się wytwarza i ile się wytwarza, ale to, co się dzieli. A w kraju, w którym wcześniej to PKB wytworzono. A to, co się dzieli, to jest produkt narodowy brutto. I on się różni od PKB saldem transferów, tego, co do Polski wpływa, z różnych tytułów i tego, co z Polski wypływa. No, co do Polski wpływa? To jest kwestia bilansu handlowego, tak, eksportu, importu. To jest kwestia no, wspomnianych środków europejskich, transferów od Polaków mieszkających za granicą. Ciągle wiemy, że jest ponad 2 miliony Polaków w tej świeżej emigracji i oni ciągle przysyłają swoim rodzinom pieniądze, więc to są te transfery. No i to, co z Polski wypływa. Co z Polski wypływa? Wypływają zyski zagranicznych firm, dywidendy, które są częścią tych zysków. To są bardzo często płace menadżerów zagranicznych firm. To są wreszcie pieniądze wypływające poprzez no, specjalne kształtowanie kosztów w zagranicznych firmach. A więc takie dosyć ukryte transfery. Saldo tych operacji w roku 2012, za który są dane w Narodowym Banku Polskim, saldo tych wszystkich operacji z punktu widzenia Polski to jest minus 70 miliardów złotych w roku 2012.
Co to znaczy?
Czyli Polska, biedny kraj, z Polski wytransferowano 70 miliardów złotych i o tyle był mniejszy ten PKB. To, co podzielono, było mniejsze o 70 miliardów.
Czyli w Polsce tych 70 miliardów nie ma?
Nie ma. Natomiast one są we wzroście gospodarczym, a w podziale już tego nie ma. I dlatego jest coraz większy rozdziew pomiędzy właśnie tym, że mówimy, mamy wzrost gospodarczy, a tym, co ludzie czują w swoich kieszeniach. Więc rzeczywiście, bez uwzględnienia tego, a proszę ojca, mówimy 70 miliardów, to i tak jest duża kwota, ale ta kwota narasta corocznie, w zasadzie od momentu naszego członkostwa w Unii Europejskiej, bo wcześniej to były rocznie kwoty zamykające się paroma miliardami. Od roku 2000 do roku 2012 włącznie ta suma tych transferów, właśnie takich corocznych, osiągnęła astronomiczną kwotę 500 miliardów złotych. O tyle przez te kilkanaście lat był mniejszy produkt krajowy brutto, który dzielono pomiędzy Polaków. Więc mówiąc tak w dużym uproszczeniu, mimo tego wzrostu gospodarczego, dzielono znacznie mniej niż wytwarzaliśmy. W związku z tym większość Polaków tego wzrostu nie czuje i dlatego na początku swojego wywodu powiedziałem, że coraz częściej Polaków to denerwuje, że mówi się w mediach tego mętnego nurtu o tym wzroście, natomiast Polacy niestety u siebie go nie odnotowują. Nie odnotowują go ani w postaci wzrostu płac realnych, ani w postaci wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych, ani w postaci dochodów, jakichś rosnących dochodów działalności gospodarczej. Po prostu tego nie ma i narasta rzeczywiście zniechęcenie i irytacja Polaków. Co więcej, no właśnie, wzrost gospodarczy, a więc powinny powstawać nowe miejsca pracy, powinno rosnąć zatrudnienie w gospodarce. Nic takiego nie odnotowujemy. Bezrobocie utrzymuje się na bardzo wysokim, prawie 14-procentowym poziomie. W sytuacji, jak wspominałem, ponad 2 milionów ludzi poza granicami naszego kraju i mówię o tej nowej emigracji. Gdyby ci ludzie do Polski z jakichś powodów nagle wrócili, to byśmy mieli blisko 4,5 miliona bezrobotnych, bo mamy w tej chwili około 2 milionów 200 tysięcy bezrobotnych. Gdyby te ponad 2 miliony wróciło, byśmy mieli około 4,5 miliona bezrobotnych, a więc stopa bezrobocia nie wynosiłaby prawie 14%, tylko blisko 30% i byłaby najwyższa w Europie. To jest też odpowiedź właśnie, bardzo często rządzący mówią, no przecież na początku lat 2000 to bezrobocie przekraczało 20%.
Ostatnio nawet minister Szczurek to
powiedział. Tak, no więc właśnie, no po co, dlaczego to ciągłe marudzenie, skoro teraz wynosi niewiele ponad 13? Mamy w tym zakresie postęp, ale przecież powinniśmy policzyć tych ludzi, którzy na trwale są poza granicami kraju i przecież nie dlatego, że wyjechali tam turystycznie, tylko dlatego, że zostali wypchnięci z Polski właśnie poprzez brak pracy. To była główna motywacja wyjazdu tych ludzi i najczęściej większość z nich na razie przynajmniej nie ma zamiaru wracać, bo nie ma szans tutaj na miejsca pracy w Polsce. Więc to jest, proszę ojca, ta właśnie różnica pomiędzy tym, co wytwarzamy, a tym, co dzielimy i co powoduje właśnie takie narastające niezadowolenie w Polsce.
Panie doktorze, panie pośle, co z podatkiem VAT? Bo początkowo VAT miał obowiązywać od 2011 roku do końca 2013 roku, a okazuje się, że w nowym budżecie on również obowiązuje, ten podwyższony podatek VAT.
No właśnie, to też była, to proszę ojca, podatek VAT no jest odmianą podatku obrotowego i tak zwanym podatkiem pośrednim. I najczęściej jest tak, że partie liberalne bardzo lubią podwyższać właśnie ten podatek. To jest podatek bardzo wydajny. W budżetach poszczególnych krajów stanowi największą część dochodów podatkowych. W związku z tym podniesienie jego stawek no, jakby wyraźnie zwiększa dochody budżetowe. Koalicja rządząca zaproponowała podwyżkę tego podatku już w roku 2010. To weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i miało obowiązywać tylko 3 lata. Tak zapisano wtedy w tej ustawie, że podatek ten podwyższone stawki z 22 na 23, z 7 na 8 i z 3 na 5. To są różne stawki. Ta najniższa dotyczy tak zwanych towarów rolnych nieprzetworzonych, ta troszeczkę wyższa dotyczy towarów rolnych przetworzonych, leków, innych takich rzeczy i wreszcie najwyższa pozostałych produktów. I usług. Najczęściej towary są objęte tą najwyższą, więc wydaje się, że no co to jest 1 punkt procentowy? Niewiele, ale nie, sumarycznie rocznie z tego tytułu dodatkowo do budżetu miało wpływać około 5-6 miliardów złotych, a więc tyle pieniędzy dodatkowo zostało wyjęte z kieszeni ludzi i przeniesione do budżetu. I to miało obowiązywać, tak jak mówiłem, przez 3 lata do końca właśnie tego roku, do 31 grudnia 2013 roku. I wszystko wskazywało na to, że tak będzie, no skoro uchwalono taką ustawę. No ale w połowie roku dowiedzieliśmy się z jakiejś konferencji prasowej pana premiera Tuska i ministra Rostowskiego, że sytuacja finansów publicznych nie jest najlepsza i w związku z tym przedłuży się obowiązywanie tego podatku na kolejne 3 lata, a więc na lata 2014-2016. Proszę ojca, dlaczego to jest tak niezwykle irytujące i dlaczego, no właśnie, koalicji, Platformie i PSL-u tak to łatwo przychodzi? Bo mówi się bardzo często o podatku VAT, że to jest podatek ludzi niezamożnych. Dlaczego? Otóż ludzie, którzy zarabiają no poniżej średniej albo żyją z emerytur i rent, oni najczęściej z tych wpływów comiesięcznych niewiele oszczędzają albo nic nie oszczędzają. Czyli wydają całość swoich miesięcznych dochodów na dobra i usługi umożliwiające im w ogóle funkcjonowanie, tak? A więc żywność, usługi mieszkaniowe, inne rzeczy, leki, które są im potrzebne. Więc mówiąc, wydają całość swoich miesięcznych dochodów i w związku z tym te wydatki są opodatkowane albo stawką 23, albo 8, albo jeżeli chodzi o nieprzetworzone towary rolne, stawką 5. Czyli od całości swoich dochodów płacą podatek VAT. Natomiast już ludzie zamożniejsi, tak, wydają tylko część swoich dochodów na żywność, usługi okołomieszkaniowe i inne rzeczy, a część oszczędzają. Od tej części oszczędzanej nie ma podatku VAT. A więc podatek VAT jest podatkiem ludzi niezamożnych i dlatego partiom liberalnym łatwo jest podnosić tego rodzaju podatki, bo to, mówiąc szczerze, oszczędza ich elektorat. Nie ich elektorat w dużej mierze płaci ten podatek. Tak to niestety wygląda i dlatego bez żadnych skrupułów rządzący zdecydowali się utrzymać czy przedłużyć obowiązywanie podwyższonych stawek tego podatku na kolejne 3 lata. Prawo i Sprawiedliwość, ta ustawa jeszcze chyba nie została podpisana przez prezydenta, ale w najbliższym czasie zostanie podpisana, no zapewne przed końcem grudnia, tak, żeby weszła w życie od 1 stycznia i wtedy będziemy mieli możliwość zaskarżenia jej do Trybunału Konstytucyjnego. Otóż uważamy, że przedłużając obowiązywanie tych stawek, złamano konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa. 3 lata temu rządzący powiedzieli, podwyższamy stawki tego podatku ze względu na trudną sytuację finansów państwa, ale tylko na 3 lata. Ale tylko na 3 lata. Nagle kończy się ten okres 3 lat, już tego nie pamiętamy, że było tylko na 3 lata, tylko mówimy, że będzie jeszcze kolejne 3 lata. Uważamy, że to jest złamanie tej konstytucyjnej zasady. Zobaczymy, jak Trybunał się do tego ustosunkuje, ale w najbliższym czasie taka skarga w tej sprawie do Trybunału pójdzie. Uważamy, że wyciąganie tych 6 miliardów złotych rocznie z kieszeni niezamożnych grup naszego społeczeństwa jest po prostu nieuczciwe w sytuacji, kiedy chroni się interesy banków. My proponowaliśmy w zamian zamiast podwyżek stawek tego podatku, proponowaliśmy podatek bankowy. No ale wtedy był minister Rostowski wspierany przez Jana Krzysztofa Bieleckiego. No a teraz jest pan minister Szczurek, który, jak wiemy, pochodzi także z sektora bankowego i trudno będzie przeforsować tego rodzaju rozwiązanie. Więc podsumowując, to jest, no właśnie, kolejny przykład na to, jak rządzący potrafią łamać dane słowo Polakom tylko dlatego, żeby było im łatwiej rządzić.
No i mimo takiego optymizmu tak rządzących, jednak premier Tusk dostrzegł ostatnio 3 problemy, jakie są w Polsce, tak? To chodzi o kolejki do lekarzy, po drugie ograniczenie ilości i cen podręczników, a po trzecie ograniczenie umów śmieciowych o pracę, że chciałby się tym zająć i wymienił nawet ministrów, którzy mają się tym zająć, oprócz tej trzeciej sprawy o pracy.
Tak, to prawda, proszę ojca, to ojciec mówi o tej ostatniej konwencji, to było zadziwiające, bo tam były te wątki polityczne, no właśnie, można powiedzieć ścinanie Grzegorza Schetyny, ale to zostawmy, to jakby nas mniej interesują nas sprawy, które dotyczą polskiego państwa i sposobu rządzenia Platformy w Polsce. Otóż rzeczywiście, to już było chyba, bo to było coś w stylu kolejnego exposé pana premiera, chyba już 5. Z kolei, po 6 latach rządzenia, premier nagle właśnie na takim spektaklu partyjnym dostrzega problem kolejek do lekarzy. Co więcej, nie wiem, czy ojciec tam zwrócił uwagę, on mówił o kolejkach do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaje się, że źle mu podpowiedziano. Z ochroną zdrowia w Polsce nie jest najlepiej, mówiąc najoględniej, ale z tego, co się orientuję, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, to nie jest najgorzej. Tam oczywiście są kolejki, ale to nie są kolejki na miesiące czy tygodnie. Tam trzeba postać być może rano, żeby dostać numerek i tego dnia do podstawowej opieki zdrowotnej człowiek się dostaje. Natomiast coraz większym problemem jest specjalistyczna opieka zdrowotna, na przykład onkologiczna, kardiologiczna, tego typu specjalistów. Otóż jeżeli odbywają się jakieś zapisy do tych przychodni specjalistycznych, to najczęściej telewizje specjalnie tego nie pokazują, ale to są ludzie stoją nocami w kolejkach, bo wtedy właśnie no jest zapisywanie się na pół roku na przykład, tak? I wtedy trzeba rzeczywiście stać całą noc, żeby ewentualnie tam za parę miesięcy tę wizytę dostać. Więc to są bardzo często właśnie na takich specjalistów czeka się parę miesięcy, a proszę sobie wyobrazić czekanie na wizytę u specjalisty z podejrzeniem, powiedzmy, nowotworu. Jak ten człowiek się czuje, jeżeli rzeczywiście jest chory, to przecież przez te parę miesięcy to się rozwija i bardzo często jest już za późno na jakąkolwiek pomoc. Ja już nie mówię o niektórych, z kolei o lecznictwie zamkniętym, czyli o szpitalach, gdzie na niektóre zabiegi, zaćmy, operacji stawu biodrowego czeka się po kilkanaście miesięcy, a są i miejsca w kraju, że czeka się po parę lat. Więc pan premier, jak widać, słyszał, że są jakieś problemy w ochronie zdrowia, ale nie za bardzo był w stanie je zidentyfikować, więc mówił o podstawowej opiece zdrowotnej, a tu chodzi o kolejki w specjalistyce i bardzo często w szpitalach. I proszę ojca, no właśnie, i na spektaklu partyjnym wskazywanie ministra, który ma to rozwiązać do wiosny, no jest takim, powiedzmy wprost, putinowskim sposobem zarządzania czymkolwiek. Widziałem jakiś czas temu jeszcze, jak Putin nie był prezydentem, tylko premierem, to właśnie gdzieś tam to nawet tak w formule żartu któraś z polskich telewizji to pokazała, jak Putin zjawił się w jakimś wielkim supermarkecie, nie podobały mu się ceny mięsa, to znaczy uznał, że są za wysokie, błyskawicznie przywołano szefa tego supermarketu i on w obecności premiera i tam tej telewizji obniżał te ceny. Rozumiem, że jak premier wyszedł i telewizja wyjechała, to ceny wróciły do poprzedniego poziomu. Natomiast no rzeczywiście spektakl się odbył. Więc tutaj była bezpośrednia transmisja telewizyjna, więc pan premier właśnie razem z ministrem Arłukowiczem zlikwidowali kolejki do lekarzy specjalistów właśnie podczas tego spektaklu. Bo nie sądzę, żeby minister Arłukowicz, który rządzi już 2 lata i w tej sprawie nie zrobił nic, żeby nagle doznał olśnienia i w tej sprawie był w stanie cokolwiek zrobić. Podobnie była kwestia z tymi podręcznikami. To jest rzeczywiście problem wokół, ponieważ no jest to wolny rynek. Zdecydowano jakiś czas temu, że to minimum programowe, to mogą być bardzo różne podręczniki, więc rzeczywiście są autorzy, którzy te podręczniki piszą. Nauczyciele mogą wybierać z wielkiego wachlarza podręczników. W związku z tym firmy, które produkują te podręczniki, no walczą o to, żeby dostać się do szkół, no bo wtedy to jest nakład, a z każdego nakładu no jest jakiś tam zysk, więc to jest po prostu walka konkurencyjna. Co więcej, podręczniki zmieniają się z roku na rok. Dzieci nawet z tej samej rodziny, jeżeli rok po roku idą do tej samej klasy, nie mogą z poprzednich podręczników korzystać. To jest problem znany od lat. Ale rzeczywiście nagle premier go dostrzegł, no i zobowiązał panią minister, żeby też walczyła z lobby księgarskim, on będzie ją wspierał i ten problem musi być rozwiązany. Podobnie, no właśnie problem telewizyjny. I wreszcie najważniejsza tutaj rzecz, te umowy śmieciowe. Rzeczywiście, no umowy śmieciowe to są z grubsza takie, od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na ubezpieczenie zdrowotne. Najczęściej dotyczy to umów o dzieło i czasami umów zlecenia. Więc rzeczywiście tego rodzaju umowy w normalnie funkcjonujących gospodarkach to powinien być wyjątek od reguły. A typową formą zatrudnienia po jakimś okresie stażu, okresie próbnym, powinna być umowa o pracę. Ale rzeczywiście coraz częściej firmy uciekają od tych obciążeń ZUS-owskich i podatkowych właśnie w takie formy jak umowa o dzieło, umowa zlecenia. Nawet proponują pracownikom trochę wyższe wynagrodzenie, bo na przykład w umowie o dzieło jest wyższy poziom kosztów uzyskania przychodów, a więc szansa na niższy podatek. I bardzo często młodzi ludzie się po prostu na to godzą, więc to jest problem.
Może z drugiej strony nie mają wyboru też.
Bardzo często nie mają wyboru, albo taka forma umowy, albo żadna. Rzeczywiście tak bardzo często jest, bo mówimy o rynku pracy, ale proszę ojca, to nie jest typowy rynek pracy. Tak naprawdę od lat w Polsce mamy dyktat pracodawców. Nie pracowników, tylko dyktat pracodawców. I w zasadzie w sytuacji, kiedy pracownik przychodzi i ma szansę na pracę, a zaczyna marudzić, to pracodawca, potencjalny pracodawca mówi mu: człowieku, jeżeli tutaj będziesz mi marudził, to przecież na twoje miejsce jest 10 osób i przyjmą te warunki. Więc albo je przyjmujesz, albo już jesteś za bramą, więc to jest bardzo często dramatyczna sytuacja i ludzie godzą się na bardzo różne rozwiązania. Bardzo często godzą się na jakąś symboliczne wynagrodzenie tylko po to, żeby dostawać inne już, że tak się wyrażę, pod stołem. To też jest zjawisko, to jest problem, bo rzeczywiście jeżeli duża część wynagrodzeń jest wypłacana nieoficjalnie, to od tego nie jest odprowadzany ani podatek dochodowy, ani składka na ubezpieczenie, ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. To podcina te systemy w ich wydolność. Natomiast ludzie, no w oczywisty sposób, jeżeli pracują, to oczekują w przyszłości na emeryturę. Jeżeli pracują, to oczekują także, że mają możliwość leczenia w publicznej ochronie zdrowia. Więc to jest droga donikąd. Więc to jest poważny problem gospodarczy i społeczny, ale też nie można go rozwiązać w telewizji, bo to jest, no powiedziałbym, dziwaczne i śmieszne, gdyby nie dotyczyło tak poważnej sytuacji. Tylko trzeba rzeczywiście spotkać się ze związkami zawodowymi i pracodawcami i ustalić jakiś sposób wychodzenia z tego systemu, na pewno paroletni. Bo jeżeli mówi się, że tych tak zwanych umów śmieciowych w Polsce jest około 4 milionów, to proszę ojca, nie zlikwidujemy tego jednym pociągnięciem, bo byśmy zrobili ruinę na rynku pracy. Więc to, co trzeba zrobić etapowo i rzeczywiście w porozumieniu pomiędzy pracownikami i pracodawcami przy jakichś gwarancjach państwa. Nie ma innego wyjścia. I ponieważ w innych krajach te rzeczy dało się uporządkować, to i w Polsce to można zrobić, ale na pewno nie można zrobić tego w takim spektaklu telewizyjnym. Więc podsumowując, widać już wyraźnie, skoro to w tym piątym expose premier posunął się do takich rzeczy, jeszcze nie do końca rozpoznanych, no i właśnie tak po putinowsku spróbował je rozwiązywać w telewizji, to widać, że ta ekipa no nie ma już pomysłów na to rządzenie i próbuje takimi spektaklami medialnymi jeszcze odwrócić uwagę ludzi od spraw zasadniczych, ale myślę, że to jest już to przysłowiowe gonienie w piętkę.
Trwają rozmowy niedokończone na temat pułapka niskiego wzrostu gospodarczego i jej konsekwencje dla finansów. Naszym gościem jest pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, członek Komisji Finansów Publicznych. I również państwa zapraszamy do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Być może jakieś pytania odnośnie właśnie tych sfer naszej gospodarki, czyli finansów. Być może jakieś krótkie refleksje. Zapraszam do tego. 56 655 23 55 z Polski Północnej. 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Romuald z tej strony, z Torunia.
Pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękuję i rozgłośni, i również szanownemu panu posłowi za przybliżanie nam tematów ekonomicznych, nie tylko tego, ale ten jest bardzo istotny. Ja mam zapytanie. Pierwsze to, ponieważ pan poseł był uprzejmy powiedzieć o 300 miliardach i od tego 0,5%, to 0,5% do 300 miliardów to jest 150 milionów, bo 1%...
Ale miesięcznie, miesięcznie, proszę pana, miesięcznie.
Aha.
Miesięcznie.
A to w skali roku.
A to w skali roku, tak.
Rozumiem teraz, tak. Natomiast drugie pytanie moje to jest takie, ja nie rozumiem tego problemu, otóż podjęcie przez rząd próby wyswobodzenia się z tych funduszy to jest bardzo wielki wysiłek. Ja nawet się zastanawiam, czy nie wysiłek samobójczy. I w mojej ocenie, bo ja mam troszeczkę w innej sytuacji, mam przykre doświadczenie z jednym z towarzystw, ale to jest moja sprawa.
W ramach ubezpieczeń dobrowolnych, rozumiem.
I w związku z tym próba podjęta przez ten rząd jest bardzo wielkim wysiłkiem. I czy, nie chcę być zresztą złym prorokiem, czy nie przegranym. I w mojej ocenie to cała opozycja powinna się zjednoczyć, żeby rządowi w tym dopomóc, a nie przeszkodzi. Ja rozumiem, że tam są niuanse różne, ale tak naprawdę to w tle są ubezpieczeni gdzieś, którzy się w ogóle nie liczą. Istotne to są problemy giełdowe, które rzeczywiście też są istotne. Ale wysiłek jest bardzo duży i ja, tak jak mówię, nie wiem, czy to nie jest...
Zaraz panu wytłumaczę, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość było przeciwne temu rozwiązaniu.
To są moje zapytania.
Dobra.
I serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo, problem jest, który dotyczy nas wszystkich. Mhm. I jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie Radiu Maryja za ten i nie tylko ten, wiele istotnych...
Dziękujemy panie Romualdzie. Pozdrawiam serdecznie z panem
Dobrze,
Bogiem.
Więc spróbujmy z tym problemem jeszcze troszeczkę głębiej się zmierzyć. Otóż proszę ojca i szanowni słuchacze, nie ulega wątpliwości, że ten nowy system emerytalny, dwufilarowy, ZUS, OFE, a także ubezpieczenia dobrowolne, trójfilarowe, no ale już zostawmy ten trzeci filar, żeby tego nie komplikować, stworzony w 98 roku. On został rzeczywiście, to jak mówi Jarosław Kaczyński, to było największe oszustwo tego ostatniego dwudziestolecia. Dlaczego? Otóż rzeczywiście stworzono w stosunkowo niezamożnym kraju system, który był korzystny tak naprawdę tylko dla firm będących właścicielami otwartych funduszy emerytalnych. Tak jak policzyli rządzący, do tej pory te firmy zarobiły około 18 miliardów złotych i to one tylko są zadowolone. Więc oczywiście ja z ogólną uwagą słuchacza, że powinniśmy z tego systemu jakoś wyjść, możliwie z jak najmniejszymi stratami, się zgadzam. Ale dlaczego ostatecznie nie poparliśmy tego, co proponował rząd? Już to spróbuję wytłumaczyć. Po pierwsze dlatego, że naszym zdaniem taka formuła, jaka została zaproponowana, ona nie została zaproponowana dlatego, że rząd chciał walczyć z otwartymi funduszami emerytalnymi, tylko dlatego, że zabrakło pieniędzy w budżecie. Czyli pomysł z wyjęciem części aktywów wynikał z tego, że potrzebne były pieniądze już na teraz. I dlatego ten pomysł jest taki ułomny. My bowiem uważamy, że z tego systemu można wyjść i potwierdził to także Orban na Węgrzech, który wyszedł też z tego systemu, ale tylko w taki sposób, że decyzje podejmują sami ubezpieczeni. Sami. Państwo nie dokonuje żadnych operacji na otwartych funduszach emerytalnych. Ani im nie dodaje, ani nie odbiera. Tylko powiedzmy na koniec roku 2013 rzetelnie informuje ubezpieczonych, ile dostaną z ZUS-u, oszczędzając tam powiedzmy kilkanaście lat, i ile dostaną, ile przyrosło im w OFE, jakimś OFE, tak? Rzetelną taką informację. I jak to może wyglądać, jakaś prognoza na przyszłość. I na podstawie tego ubezpieczony podejmuje decyzję. No nie podoba mi się to OFE, tak? Liczyłem na więcej, tu jest za mało, przenoszę się do ZUS-u. Na przykład podejmuje taką decyzję. I wtedy informuje odpowiedni fundusz, i wtedy całe jego aktywa, które do tej pory zgromadził w tym otwartym funduszu emerytalnym, wędrują za nim do ZUS-u. Prawdopodobnie będą i tacy ludzie, szczególnie młodzi, zachęceni do tego, że tylko jakby oszczędzanie tak w OFE daje im nadzieję, być może zostaną w OFE, ale jeżeli taką decyzję podejmą, to zostają tam z całymi aktywami. I obligacyjnymi, i akcyjnymi. A jak zrobił ten rząd? Najpierw umorzył 150, czy chce umorzyć 150 miliardów, czyli naruszył już tą umowę, połowę aktywów umorzył, a teraz mówi tak, macie wybór, tylko jak ktoś pójdzie do ZUS-u, to pójdzie tylko z bieżącą składką, bo ta część akcyjna zostanie w OFE. No bo chciał chronić także interesy OFE. Jeżeli ktoś zostaje w otwartych funduszach emerytalnych, no to zostaje i z bieżącą składką, i z tymi aktywami akcyjnymi, ale jego obligacyjne poszły już do ZUS-u.
Czyli tak czy tak.
Więc to jest po prostu tak gigantyczny łamaniec, że za każdą rzecz możemy być skarżeni. I dlatego my tej koncepcji nie popieramy, bo uważamy, że ona być może za chwilę przyniesie konieczność zapłaty ogromnych odszkodowań. nie będę wracał do tych bonusów, jakie zostawiono OFE, bo to jest otwarte, moim zdaniem, no właśnie, takie swoiste prezenty, żeby powszechne towarzystwa emerytalne siedziały cicho i na razie nie widać, żeby jakoś tam wyjątkowo protestowały, więc naszym zdaniem ta propozycja rządu jest zrobiona pod bieżące potrzeby budżetowe, to po pierwsze, niczego nie daje samym ubezpieczonym i co więcej naraża Polskę w przyszłości na gigantyczne odszkodowania. I z tych powodów, jako odpowiedzialna opozycja, tego nie mogliśmy poprzeć, zwłaszcza, że był ten przykład węgierski. Bo proszę ojca, to nie jest tak, że no my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. To są inwestorzy zagraniczni w dużej mierze. Komisja Europejska się temu przygląda, więc jesteśmy pod obstrzałem. Węgry były pod jeszcze większym obstrzałem i Orban to przeprowadził w taki sposób, jak to przed chwileczką opisałem. I mimo zgrzytania zębami przez Komisję Europejską, duże firmy ubezpieczeniowe zagraniczne, nikt Węgier przez te 3 lata nie skarży. A proszę sobie wyobrazić, że zostawienie tego wyboru i dostarczenie ludziom rzetelnej informacji doprowadziło do tego, że 99% Węgrów przeniosło się do ichniejszego ZUS-u, a zaledwie 1% został w OFE i one już nie są obligatoryjne, tylko dobrowolne i tak naprawdę są skazane na wymarcie. Ale dokonali tego sami ubezpieczeni. Państwo jakby w te decyzje się nie plątało i w związku z tym państwo nie będzie skarżone i nie będzie płaciło odszkodowań. I o taki czysty system nam chodziło. Ale proszę ojca, tu jest jeszcze parę rzeczy, których pewnie nie wyjaśnimy. No, senator Bierecki z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił na to w Senacie uwagę, bardzo tak otwarcie, mówiąc, że on by chciał zobaczyć, jak to było z inwestycjami otwartych funduszy emerytalnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, no w takie wybrane firmy giełdowe i wymienił dwie przykładowo. Agora, właściciel Gazety Wyborczej, Radia Tok FM i innych mediów i ITI, właściciel z kolei TVN-u i mediów związanych z TVN-em. Czy przypadkiem powszechne towarzystwa emerytalne nie podtrzymywały wartości akcji tych firm i dzięki temu one tak dobrze stały na giełdzie i właściciele tych akcji mogli godziwie zarobić? Ja nie jestem w stanie udzielić na to odpowiedzi, ale mam nadzieję, że być może, skoro rozliczamy się z otwartymi funduszami emerytalnymi, to taka informacja, bo Komisja Nadzoru Finansowego tych przepływów powinna pilnować i mam nadzieję, że zwrócimy się właśnie o takie informacje do KNF-u. Zobaczymy, co z tego dostaniemy. Oczywiście ja mówię, że senator Bierecki zadał to pytanie i ono moim zdaniem jest zasadne. Moim zdaniem jest zasadne. W tej sytuacji to, co o czym donosiły media, że na przykład, no nie wiem, 150 milionów złotych powędrowało, połowa z tej sumy powędrowała do Gazety Wyborczej w formie zamówień i komunikatów rządowych, to w świetle tego to jest drobnostka, bo tam chodzi o setki milionów, które być może poszły w akcje tych wielkich firm i dzięki temu wartość tych firm na rynku jest odpowiednio wysoka. Wtedy ich dotychczasowi właściciele przy zwyżce mogli te akcje sprzedać i mimo tego, że firmy no raczej borykają się ze stratami, to wartość firm na giełdzie jest stosunkowo wysoka, ale cały czas z OFE do nich są pompowane pieniądze najprawdopodobniej, więc takie pytania są stawiane przy tej okazji i nie są to pytania, które można zbagatelizować. Mam nadzieję, że otrzymamy na nie rzetelne odpowiedzi.
Już odbieram telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo, jesteśmy na antenie i proszę o wyciszenie radia. Już na samym początku. Bardzo proszę, już od kilku dobrych sekund jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam z Podlasia. Panie pośle, mi się wydaje, że te fundusze to są na tej samej podstawie, jak my kiedyś wykupywaliśmy polisy dla dzieci na 150 tysięcy. A proszę pana, dostaliśmy z pani Lena sweterek. Naprawdę niskie sumy. Śmieszne. Dla jednego syna wypłaciłam 500 zł. Dali mi oczywiście z PZU. A dla drugiego syna musiałam iść do sądu. Wypłaciłam 2000. Śmieszne to jest dla mnie. Ja musiałam ze swoich pieniędzy wkładać, których nie otrzymałam. I podejrzewam tak samo, wszyscy zostaniemy oszukani na funduszach. tutaj chciałam tylko dziękujemy. Powiedzieć, może by się ustosunkować.
Dziękujemy pani Jolanto, pozdrawiam serdecznie.
Więc, szanowna pani, rzeczywiście, to znaczy pani mówi o zapewne o dobrowolnych ubezpieczeniach, no właśnie w firmach ubezpieczeniowych. Pamiętam takie ubezpieczenia. Było nawet tak, jak moja córka się rodziła, że PZU proponowało opłacenie jako formę takiego prezentu trzech pierwszych składek i później to ubezpieczenie było kontynuowane, ale rzeczywiście ono po kilkunastu latach przynosiło śmiesznie niskie zwroty, no ale to było z lat 80., 90. wysoka inflacja, ona nie była uwzględniana, ale rzeczywiście te ubezpieczenia nie zachęcały do ubezpieczeń. Bardzo poważnie się obawiam, że rzeczywiście zresztą pierwsze wypłaty z otwartych funduszy emerytalnych już były, to przeszło tak bez echa, to dotyczyło tych najwcześniejszych roczników, a więc kobiet, które zdecydowały się być w otwartych funduszach emerytalnych. Od 2014 roku tych wypłat będzie więcej. Z otwartych funduszy emerytalnych te wypłaty sięgały kilkudziesięciu, czasami 200-300 zł maksymalnie. Więc oczywiście zasadniczą częścią emerytury tego ubezpieczonego było to, co dostaje z ZUS-u. Więc jasne, że można mieć poważne wątpliwości i mam nadzieję, że ludzie po otrzymaniu rzetelnej informacji będą rozsądnie wybierać, bo jeszcze teraz, po tych zmianach, trzeba brać pod uwagę, że ci, co zostaną w otwartych funduszach emerytalnych, no te fundusze będą mogły inwestować przede wszystkim w akcje, a te inwestycje, przynajmniej w Polsce, a te inwestycje są obarczone znacznie większym ryzykiem niż inwestycje w obligacje, ponieważ nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa, więc będą przede wszystkim funduszami akcyjnymi. I w sytuacji, kiedy znosi się tą wspomnianą minimalną stopę zwrotu, to ryzyko poniesienia strat przez fundusz będzie większe niż kiedykolwiek. Więc rzeczywiście w otwartych funduszach emerytalnych zostaną, jeżeli zostaną, to zostaną duzi ryzykanci. Ja w związku z tym nie potępiam w czambu tych rozwiązań, tylko zwracam uwagę, że niestety w takiej formie, w jakiej one zostały przeprowadzone, mogą Polsce grozić odszkodowania i o tym Prawo i Sprawiedliwość głównie mówiło.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Czy ja mogę się włączyć do audycji?
Już jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja tutaj jak ma pani trochę na imię? Do pana doktora, Agnieszka z Gdańska. Ja do pana doktora słyszałam coś między innymi o służbie zdrowia, że jakoś funkcjonuje. Ja jestem zarejestrowana, choruję na tarczycę do endokrynologa, na Morenę, kwiecień 2018 rok. I nie ma szansy się dostania. Jak ja mam to robić? I co mam zrobić, żeby się dostać wcześniej? Bo pan premier wszystko obiecuje, tylko. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Rzeczywiście mówiliśmy o tym, że ten właśnie ta nakazanie wręcz ministrowi zdrowia, by zlikwidował kolejki, no właśnie pani podała przykład nie podstawowej opieki zdrowotnej, tylko lekarza specjalisty. No 2018 rok to jest no po prostu niewyobrażalna rzecz. Tak naprawdę ktoś, kto prowadzi takie zapisy, nie powinien w ogóle tym ludziom czegoś takiego proponować, bo jeżeli ktoś jest chory, to czekanie 5 lat na wizytę u specjalisty, no nie daje mu żadnych szans, że tak się wyrażę, jeżeli chodzi o leczenie tej choroby. Więc to jest, no, gdyby to nie była tak poważna sprawa, no bo przecież ludzie nie dla żartów czekają do lekarzy specjalistów, tylko właśnie wtedy, kiedy są chorzy, to by się nadawało do kabaretu. Gdyby nie była to tak poważna sprawa, no 5 lat na czekanie na wizytę u lekarza specjalisty, rzecz niewyobrażalna.
No to woła o pomstę do nieba.
Więc proszę ojca, no to pokazuje fikcyjność publicznej ochrony zdrowia. Jeżeli pacjentom, którzy odprowadzali przez jakąś część życia składkę albo w dalszym ciągu odprowadzają i mówi się im, że konstytucyjnie mają prawo do publicznej ochrony zdrowia i idą do właśnie przychodni specjalistycznej i tam im się proponuje 5-letni okres oczekiwania, to mówimy o łamaniu konstytucyjnej zasady dostępności do opieki zdrowotnej. To powinno być po prostu karane w Polsce. Z czego to wynika? No, wynika to z faktu, że zbyt mało środków kieruje się na specjalistyczną opiekę zdrowotną. No, ja wiem, że tych pieniędzy na ochronę zdrowia brakuje corocznie, ale proszę ojca, no, wprowadzono taką ustawę w roku 2011 ograniczającą dopłaty do leków. Rzeczywiście, w związku z tym płatności z kieszeni Polaków do leków są najwyższe w Europie. Najwyższe po tej ustawie. Ale w związku właśnie z wprowadzeniem tych podwyższonych płatności dla pacjentów, fundusz zaoszczędził w tym roku około 2 miliardów złotych. Oczywiście on tych pieniędzy gdzieś tam nie schomikuje, ale moim zdaniem, ponieważ zapowiadało się te na oszczędności już w połowie roku, że takie oszczędności będą, a wiemy, gdzie są największe potrzeby, to być może fundusz w połowie roku powinien do tych przychodni specjalistycznych dokontraktować określoną ilość usług, tam gdzie te kolejki są najdłuższe. Nic takiego nie zrobiono i nie sądzę, żeby zrobiono przez następne pół roku. Więc proszę ojca, no takimi telewizyjnymi spektaklami na pewno nie rozwiąże się problemów tych ludzi. To jest rzeczywiście problem niskiej składki. Prawdopodobnie tę składkę trzeba w perspektywie podnieść, żeby było więcej środków w tym funduszu. A tak Bogiem a prawdą, to zdaje się, i to mamy w programie Prawa i Sprawiedliwości, ten fundusz powinien zostać zlikwidowany, a pieniądze na zdrowie powinny znaleźć się w budżecie państwa. One będą wydzielone, ale naszym zdaniem, no proszę ojca, mamy teraz, ta sprawa jest odległa od problemów tej pani, która do nas tutaj zadzwoniła, ale no właśnie, mamy taką sprawę, to pokazuje, jak wygląda ten mechanizm funkcjonowania ochrony zdrowia, coraz bardziej kuriozalny. Proszę sobie wyobrazić, że szefowa Narodowego Funduszu Zdrowia, którą zresztą powołuje minister Arłukowicz, tak, i jakiś czas powołał, zmienił szefa na szefową, skarży ministra zdrowia do sądu administracyjnego o kwotę 850 milionów złotych, czyli prawie miliard złotych, za ludzi, którzy są nieubezpieczeni. Otóż ten system EWUŚ, który z takim hukiem wprowadzano, no doprowadził do tego, że okazało się, że udzielono porad ludziom nieubezpieczonym na kwotę mniej więcej 850 milionów złotych. I budżet państwa tego nie zapłacił funduszowi. Przecież ta rzecz powinna być rozstrzygnięta po wykryciu tej sprawy na poziomie rządowym. Minister finansów no jest zobowiązany do zapłaty za usługi udzielone nieubezpieczonym. Tak? Więc powinien przelać to na konto funduszu. Nie przelewa, bo nie ma pieniędzy w budżecie. W związku z tym fundusz skarży ministra o te pieniądze, więc papiery będą wędrowały przez sądy administracyjne. Za rok pewnie ten proces się zakończy. Natomiast tych pieniędzy w systemie nie będzie. Więc to pokazuje, do jakiej sytuacji doprowadziliśmy i naszym zdaniem, i to mamy zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, że likwidujemy ten fundusz, bo to stworzona została kolejna struktura administracyjna, która jak widzimy nie zajmuje się problemami chorych, tylko zajmuje się różnymi problemami administracyjnymi, no właśnie, z włóczeniem się po sądach włącznie. Więc chcemy przenieść to do budżetu, to ograniczy także administrację związaną z tym funduszem. Kontraktowanie zachowujemy, ale dzięki tej operacji będzie trochę więcej pieniędzy na leczenie bez podnoszenia składki, a w perspektywie podniesienie tej składki także jest, jak się wydaje, nieuchronne.
Dziękuję. Zatem odbierzmy już następny telefon. Bardzo proszę. Radio Maria, halo.
Jesteśmy na antenie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jak ma pan na imię?
Bogdan z Małopolski.
Bardzo proszę.
Ja do pana Kuźmiuka. Niech będzie pochwalony przede wszystkim Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do pana posła Kuźmiuka mam takie zasadnicze, właściwie nie pytanie, tylko stwierdzenie, a właściwie na początek pytanie, czy ma pan świadomość, ile jest w Polsce przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób?
Tak, to jest to pytanie.
To ja odpowiem od razu. To jest około 1 000 000 za GUS-em podaje z 2009 roku, 1 700 000. I proszę pana, te przedsiębiorstwa przeważnie zatrudniają nie tylko pracowników, to jeszcze w większości płacą solidnie z składki emerytalne oraz podatki. Bo to jest raz. Następna sprawa to chodzi mi o właśnie ta wypowiedź pana Kaczyńskiego, który kiedyś powiedział, że tacy jak my, właśnie ja zaliczam się też do tych przedsiębiorców, to tylko wykorzystujemy feudalnie pracowników i tak dalej. No jest to wierutne kłamstwo i nie można w ten sposób mówić, bo tak mówię, to my, tak naprawdę to my utrzymujemy głównie to państwo. Jeszcze dzięki tylko nam to państwo funkcjonuje, no jak funkcjonuje. To proszę wziąć to pod uwagę i proszę dbać też o nas, bo zwykli pracownicy mają reprezentantów w postaci Solidarności i tak dalej. My nie mamy nikogo. Każdy tylko na nas wrzeszczy, krzyczy, mówi, że robimy źle, źle postępujemy i tak dalej. I nikt o nas po prostu tak naprawdę nie dba.
Panie Bogdanie, a pan jakie przedsiębiorstwo posiada? Jakiego przedsiębiorstwa jest pan szefem?
No nawet posiadam dwa zakłady. To już zatrudniam więcej jak 9 osób, bo zatrudniam o wiele więcej. I tak, żeby świadomość była, że wytworzenie jednego miejsca pracy to jest około 500 000 zł.
W skali?
Tyle kosztuje wytworzenie miejsca pracy.
Stałego miejsca pracy, jeżeli to jest związane...
Dla jednego pracownika.
Tak, jeżeli to jest związane ze stworzeniem stanowiska, z maszyną i tak dalej.
Oczywiście.
Proszę pana, zdajemy sobie sprawę absolutnie z tego. Muszę panu powiedzieć, jakby, bo rozumiem, że pan zadzwonił z taką trochę pretensją w głosie, tak przynajmniej odczytałem pana wypowiedź. Otóż, szanowny panie, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju przedsiębiorstwa są podstawą naszej gospodarki. I chcę pana uspokoić. Prawo i Sprawiedliwość ma zaadresowany do państwa program. Jednym z rozwiązań zawartych w tym programie jest na przykład możliwość odliczenia nakładów inwestycyjnych w całości, nie poprzez amortyzację, tylko w całości od potraktowania jako koszty uzyskania przychodu. Jeżeli nie będzie możliwości odbioru tych nakładów inwestycyjnych czy odliczenia od podatku dochodowego, to będzie możliwość odliczenia także od innych podatków. Chcemy w ten sposób wywołać nową falę inwestycji właśnie ze strony małych i średnich firm. Chcemy także, choć zobaczymy na ile pozwolą nam na to stan finansów państwa, zróżnicować stawki podatku dochodowego. Być może powinno być tak, że dla małych i średnich firm podatek dochodowy w Polsce jest niższy niż obecnie obowiązujący. Ale mówię o pewnym stanie hipotetycznym. W tej sprawie nie zapadły jeszcze przesądzenia, bo wszystko zależy od naszych możliwości finansowych. Pan powinien... Właśnie jakby nie rozumiem tego tonu pana głosu, takiego jakiegoś zdenerwowania, pretensji, bo wie pan tak naprawdę, skoro ma pan te dwie firmy, a więc w życiu gospodarczym uczestniczy od jakiegoś czasu, to powinien wiedzieć, że od 6 lat rządzi Platforma i PSL i jeżeli panu żyje się ciężko, to w dużej mierze poprzez nieudolność tych rządów. Chcę, nie wiem kiedy, od kiedy pan prowadzi te przedsiębiorstwa, ale myślę, że powinien pan dobrze wspominać czas 2006-2007, bo wtedy była swoista eksplozja przedsiębiorczości. Wtedy, z tego co się orientuję, powszechnie było tak, że został ograniczony podatek korupcyjny, była duża przychylność administracji, w tym także podatkowej, dla przedsiębiorców. Co więcej, muszę panu powiedzieć, że podatki wtedy waliły drzwiami i oknami. Budżet był naprawdę pełny, a przecież stawki wtedy podatków nie rosły, tylko właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości spadały. Więc podsumowując, chcę pana uspokoić. Dostrzegamy tę kategorię przedsiębiorstw. Uważamy, że rzeczywiście może być ona podstawą naszej gospodarki. Mamy rozwiązania prawne i podatkowe skierowane do państwa i myślę, że jeżeli państwo jako małe i średnie firmy wesprzecie Prawo i Sprawiedliwość i przyłożycie także palec do naszego zwycięstwa, to jest duża szansa, że Prawo i Sprawiedliwość będzie realizowało ten program, który ponad wszelką wątpliwość będzie dla państwa bardzo korzystny. Dla państwa, dla państwa jako przedsiębiorców, a także dla państwa polskiego i dla polskiego budżetu, bo o to przecież chodzi.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Nie uspokoił mnie, co prawda, pan, bo mówię, mniej arogancji bym oczekiwał.
Ale czy pan w moim głosie odczytał jakąś arogancję?
Tak, oczywiście. Nawet w słowach pana Jarosława, to co powiedział, że my budujemy sobie baseny i tak dalej, a pracownicy są wykorzystywani, to było powiedziane nawet w Radiu Maryja. Wyborcą waszym, tak a propos.
Więc...
Ale wie pan, jeżeli w ten sposób będziemy działać dalej, to mi się wydaje, że ta droga jest bardzo krótka, bo tak mówię, i te umowy śmieciowe, naprawdę one wymagają konsultacji.
A no właśnie o tym mówiłem, ja nie wiem, czy pan mnie słuchał wcześniej.
O tym było mówione, panie Bogdanie.
Mówiłem o tym, że ten problem można rozwiązać w dłuższym okresie czasu w porozumieniu pomiędzy pracodawcami, związkami zawodowymi jako reprezentantami pracowników i gwarantem, jakim powinno być w tej sprawie państwo. W rozsądnym kompromisie rozłożonym na parę lat. Tylko wtedy można to zrobić w spokoju i w konsensusie. I tak chcemy rozmawiać. Wie pan, jak panu podwyższono składkę rentową o 2 punkty procentowe, to znaczy panu, pana pracownikom i musiał pan ten ciężar ponieść, to ktoś to z panem konsultował?
No, powiem krótko. Okres, w którym państwo rządziliście, był o tyle dobry, że przynajmniej nie wtrącaliście się.
I to było właśnie.
I był
niższy podatek korupcyjny. Tak
i to było naprawdę dobre, nie powiem, bo parę rzeczy zrobiliście w stosunku do nas dobrych, to trzeba przyznać uczciwie.
O, bardzo panu dziękuję.
I tego bym sobie też życzył na przyszłość, ale takie wypowiedzi, dzisiaj pan też tam chlapnął nieszczęśliwie, już nie będę wracał.
Ja coś chlapnąłem, tak?
Tak. Też w stosunku do nas, no właśnie do takich przedsiębiorców jak my. Bo niech mi pan wierzy, już mało czasu, OFE mogłoby być znakomicie wykorzystywane właśnie do kreacji przedsiębiorstw. Te pieniądze powinny być w rękach polskich i one powinny być nawet na pożyczki dla przedsiębiorstw, powiedzmy nisko oprocentowane, wtedy i by OFE zarabia, a polskie firmy mogłyby się rozwijać. I tak dalej, można by inwestować.
Zgoda, tylko wie pan, fundamentalne błędy popełniono w 98 roku, jak to powstawało.
Zresztą tak w Austrii się dzieje, że te pieniądze są na przykład wykorzystywane tam właśnie w ten sposób na wspomaganie rodzimych firm. Dziękuję, to tylko tyle.
Pozdrawiam bardzo serdecznie, proszę nas wspierać, mam nadzieję, że razem zwyciężymy.
Pozdrawiamy serdecznie pana, panie Bogdanie, dziękuję za ten też ciekawy głos, ale też mówiący, że nie wszystko jest dalej zrozumiałem może jeszcze.
To znaczy, wie pan, rzeczywiście bardzo często w takich wypowiedziach mówi się ogólnikami, tak? Mówi się ogólnikami. Natomiast bardzo trudno jest adresować te wypowiedzi do pojedynczych przedsiębiorców i ktoś tam być może poczuje się urażony, bo on akurat postępuje inaczej. Natomiast jako ekonomista muszę mówić o makroproblemach, jak one wyglądają w skali całej gospodarki, choć nie ulega dla mnie wątpliwości i tutaj potwierdzam w całej rozciągłości jakby zrozumienie tej sprawy, że małe i średnie firmy są motorem napędowym naszej gospodarki. I powiedziałem o tych możliwości odpisów inwestycyjnych. Myślę, że właśnie powinny być przywitane w tym środowisku naprawdę z entuzjazmem. Powiedziałem także o tej rozważanej ciągle możliwości zróżnicowania wysokości podatku dochodowego. Zasadniczo podatek 19%, prawda? A dla małych i średnich firm można sobie wyobrazić niższe stawki. Tak zrobił Orban na Węgrzech i okazuje się, że jest to rozwiązanie zgodne z prawem europejskim. Więc jeżeli nasze możliwości finansowe by w przyszłości na to pozwoliły, to my także być może taką operację przeprowadzimy. To z punktu widzenia tej kategorii przedsiębiorstw powinno być także przywitane z entuzjazmem. Na pewno nie będziemy się do tych przedsiębiorców odwracali plecami i na pewno nie będziemy podejmowali arbitralnych decyzji bez rozmowy z nimi.
Pan Bogdan jeszcze jedną rzecz zaczepił. O jedną rzecz, czy OFE nie mogłoby wspierać naszych rodzimych firm?
Proszę ojca, oczywiście tak, tylko tego rodzaju założenia trzeba było zrobić w momencie, kiedy one powstawały. Wtedy należało określić, jakiego rodzaju instrumenty one nabywają, prawda? Być może uczynić jakieś preferencje na rzecz wspierania właśnie tego polskiego biznesu, ale nikt o tym nie pomyślał. No uznano, że giełda, prawda, i kupowanie papierów Skarbu Państwa. W zasadzie dwie formy inwestycji otwartych funduszy emerytalnych. I później tego już nie można było zmienić. Później pojawiły się no właśnie różnego rodzaju patologie, nastawienie no przede wszystkim właśnie na wywożenie tych opłat, bardzo wysokie opłaty. Przez pierwsze lata, proszę ojca, proszę sobie wyobrazić, z każdych 100 zł, 10 zł, z każdych 100 zł, niezależnie od tego, jaki był później los tych 100 zł, czy one przyrastały, czy zmniejszały się poprzez inwestycje, 10 zł na wejściu już było pobierane. I co miesiąc ta druga część, to 500 od aktywów było pobierane. To było niebotyczny drenaż tych oszczędności. I na to zgodził się wtedy AWS i Unia Wolności niestety. Dopiero później za naszych rządów z 10% na 7% zmniejszono składkę, a później dopiero z 7 na 3,5, a później zmniejszono składkę płynącą do OFE i teraz to jest to rozwiązanie dobrowolność. Ale tak jak już to opisaliśmy, no jest to taki łamaniec ekonomiczny i prawny, że ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy on nie będzie kosztował nas koniec końców olbrzymich odszkodowań.
Bardzo dziękuję. Już zaraz po przerwie wrócimy. Proszę, halo?
Nie będzie kochany Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść ojcze Marcinie i szczęść kochany ojcze, kochany pośle, dzwonię Jacek Sigaru. Panie pośle, mam takie pytanie, bo pan się ma tymi sprawami, które finansowym zajmuje. Panie pośle, jak jest możliwe, Radio Maria płaci pieniążki, a tu nie odbierają telewizorami. Właśnie jak to jest?
Chodzi o koncesję na telewizję Trwam, że płacimy za koncesję, a nie nadajemy jeszcze.
No właśnie, jak to przeżyjemy w polskim kraju demokratycznym. Ja się zapytam, gdzie tu wolność, gdzie tu demokracja? Ja sobie myślę potem, do kogo się tu zwrócić o pomoc, jak tu jest wszystko prokuratura skorumpowane. Także, panie pośle, chciałbym to pytanie właśnie, czy to jakaś będzie kontrola nad tymi ludźmi?
Dziękujemy, proszę, panie Andrzeju, pana, serdecznie pozdrawiamy.
Rzeczywiście w państwie Tuska to jest możliwe, że trzeba płacić trzeba płacić za coś, czego się fizycznie nie dostało. Niestety takie jest obowiązujące prawo. Co więcej, interweniujemy na poziomie sejmowym, piszemy teraz przecież te skargi i na razie nie ma żadnego rezultatu. Dawno telewizja publiczna powinna się już wyprowadzić z tego multipleksu, który, z tego miejsca na multipleksie, który przynależy telewizji Trwam. Co więcej, właśnie telewizja musiała zapłacić, czy fundacja musiała zapłacić pierwszą ratę, a tego miejsca fizycznie nie ma, mimo tego, że został spełniony wymóg ustawowy o pokryciu sygnałem już nie tylko 95, jak to było zapisane w ustawie, a 99,5%, więc telewizja publiczna jest dostępna prawie w 100% gospodarstw domowych w Polsce, a mimo tego tego miejsca nie udostępnia. Powinien interweniować, no tak jest skonstruowane prawo, Urząd Nadzoru Elektronicznego, czy jak on tam się dokładnie nazywa, ale niestety z jakichś względów tego nie robi. No właśnie piszemy te skargi obywatelskie, tak jak podawał tutaj jakiś czas temu ojciec dyrektor, tych skarg wysłanych drogą mailową jest blisko 50 tysięcy, a są przecież wysłane i w normalny sposób i nie ma reakcji. Zobaczymy, być może trzeba będzie za jakiś czas się o te wpłaty zwyczajnie procesować. No bo rzeczywiście na normalny, zdrowy rozum no nie można płacić za coś, czego się nie ma. Natomiast gdyby tej wpłaty nie było, podejrzewam, że już do tej pory koncesja by po prostu została cofnięta, więc fundacja nie miała innego wyjścia, tylko rzeczywiście wpłacić pierwszą ratę i czekać, że w Polsce jednak prawo będzie szanowane przez wszystkich, ale dopóki ta ekipa rządzi, no to tak Bogiem a prawdą nie bardzo wiemy, u kogo czegokolwiek się upominać. Ja po wielokroć uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Kultury, kiedy jeszcze ta sprawa koncesji nie była taka pewna, to odpowiedzi, jakie słyszałem od członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ludzi przecież, czy instytucji, która jest opisana, jej działalność jest opisana w Konstytucji, podnosiły mi włosy do góry. Wydawało mi, kiedyś byłem urzędnikiem wojewodą, marszałkiem województwa, ministrem nawet, do głowy mi nie przychodziło, że urzędnik państwowy może w taki sposób reprezentować swoją instytucję, a przecież jest to instytucja nie byle jaka, bo jak powiedziałem, rangi konstytucyjnej. Więc i z tego tytułu nie były wyciągane żadne wnioski. Skierowaliśmy wnioski do Trybunału Stanu, bo w związku z tym, że są opisani w Konstytucji, więc podlegają Trybunałowi Stanu. Oczywiście postępowanie po jakimś okresie przygotowawczym zostało umorzone, ale do tych wszystkich rzeczy wrócimy i mam nadzieję, że ten cały okres rozliczymy. A teraz, jak się wydaje, jesteśmy coraz bliżsi sukcesu. Miejmy nadzieję, że to upominanie się społeczne i na poziomie sejmowym, i na poziomie zwykłych ludzi, no bo przecież 50 tysięcy maili nie wzięło się znikąd, jednak da pozytywne rezultaty i ostatecznie ta koncesja będzie. A mam nadzieję, że te pieniądze za okres, w którym telewizja nie nadawała, uda się za jakiś czas odzyskać ze stosownymi odsetkami.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Radio Maria,
już,
bardzo.
Już, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam kilka takich spraw. Przede wszystkim, Agnieszka Kraków. Przede wszystkim chciałam podziękować Radio Maria. Bo dzięki wiadomościom Radio Maria dowiedziałam się, dlaczego zostałam potraktowana tak, a nie inaczej przez policję. To jest taka sprawa. 5 lat się znęcał nade mną psychopata, prawda? Nie chciano mi założyć niebieskiej karty na niego. Jak ja się wyprowadziłam, pani z MOPS-u mnie nękała telefonami, że muszę to zlikwidować, bo już tam nie mieszkam. I za chwilę mnie wezwał, prawda, policjant. Wezwania nie wysłał na mój nowy adres, tylko na ten stary.
I panie Agnieszko, rozumiemy też tą sytuację i też współczujemy.
Tak, ja dzięki Radiu Maryja się dowiedziałam właśnie, dlaczego się nie dowiedziałam, że tam, co tam zrobiono. Ale tutaj chodzi jeszcze o taką sprawę. Ja mam sprawę też służby zdrowia. Ta sprawa, prawda, likwidacji. Tak, panowie mają w Sejmie dla siebie, prawda, nie wiadomo ile tam pieniędzy, a tutaj w Krakowie na przykład chciano zlikwidować ten szpital ortopedyczny, żeby tam postawić kościół, bo musi być 200 miejsc parkingowych przed kościołem. I musieliśmy oczywiście to podpisywać, bo to taka procedura, prawda? Później chciano zlikwidować...
Pani Agnieszko, tylko dzisiaj temat dzisiejszych rozmów dotyczy bardziej finansów niż służby zdrowia, niż takich różnych spraw. Rozumiem pani jakiś ból i zdenerwowanie sytuacją, która się dzieje. Nie mamy wiadomości na temat tego, co pani powiedziała, bo wątpię w to, żeby któryś z księży, proboszczów albo
pani wątpliwości, bo to jest sprawa lokalna i jej na pewno nie rozstrzygniemy, przykro nam.
Ale ręczy za każdego księdza, który, no jeżeli chciałby budować jakiś parking, ja w to nie wierzę. Nie wierzę w taką sytuację.
Że chciałby likwidować szpital.
Zlikwidujmy szpital, a zróbmy parking. Tak, nie wierzę w takie coś i nie chciałbym, żeby takie informacje się gdzieś... No to się nie mieści w głowie, żeby jakiś ksiądz proboszcz coś takiego robił. Ale dziękujemy pani za głos, serdecznie panią pozdrawiamy. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Barbara ze Słupska.
Pozdrawiam.
Damy panią.
Tajemnie, dziękuję. Proszę pana posła, składki na ubezpieczenia płacimy co miesiąc, prawda?
Na ubezpieczenia emerytalno-rentowe?
Tak.
Tak, no jeżeli mamy umowę o pracę, to co miesiąc?
Tak, to miesiąc. No oczywiście to mam na myśli. A korzystać z usług...
Ale to mówi pani o składce zdrowotnej z kolei, tak?
Tak, tak, oczywiście. Możemy raz na 5 lat.
To też płacimy ją co miesiąc. Jeżeli umowa o pracę, to z każdego wynagrodzenia tam 9,5%, jeżeli dobrze pamiętam.
Według wypowiedzi tej pani Gdańska można i co 5 lat tylko korzystać z usługi. I to nie wiadomo, czy...
Ale jakie usługi? Przepraszam bardzo, bo nie usłyszałem.
Usługi lekarskiej.
Co 5 lat?
No, tak jak usłyszałam, powiedz tej pani z Gdańska, to raz na 5 lat możemy skorzystać.
Nie, mówi pani o tym zarejestrowaniu się do tego endokrinologa, tak?
Tak.
Nie, wie pani, no to był przykład, to znaczy przykład rzeczywisty, ale...
Znam więcej takich przykładów, dlatego zadzwoniłam i chciałabym powiedzieć, jeżeli mogę,
prosimy
do tej
bardzo
pani z Gdańska, że mnie się wydaje, ja nie jestem ekonomistką, ja jestem zwykłą Polką, która też płaciła przez 42 lata składki. Na szczęście, dzięki Bogu, nie muszę korzystać z usług służby zdrowia, ale tak mnie się wydaje, że tutaj chyba chodzi o to, żebyśmy nie dożywali wieku emerytalnego. Tak mi się wydaje, że ktoś chce skorzystać z naszych pieniędzy. My tylko płacimy, a emerytury już nasze, które nam się ewentualnie należały, to no jest dużo chętnych, jak widzę. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, pani Barbaro.
Pani postawiła straszną tezę, że to, co dzieje się w ochronie zdrowia, ten brak dostępu do usług medycznych, no będzie rujnował zdrowie Polaków, no i nie będą dożywali nawet wieku emerytalnego.
No jakieś logiczne następstwo
jest. To znaczy rzeczywiście,
rozumowanie przecież,
logicznie zastanawiając się, tak w wielu przypadkach jest, no ale nie sądzę, żeby ktokolwiek w Polsce z taką świadomością projektował system opieki zdrowotnej. Proszę ojca, rzeczywiście te 60 na rok 2014, jeżeli dobrze pamiętam, 66 miliardów złotych jest w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia. I moim zdaniem, jeżeli byśmy się dobrze przyjrzeli sposobowi rozdysponowania tych pieniędzy, to można by za nie zrobić znacznie więcej niż się robi. Część tych pieniędzy wycieka z tego systemu, część jest poświęcona, przeznaczona na administrację, która moim zdaniem w znaczny sposób powinna zostać okrojona, ale rzeczywiście cudów nie należy się spodziewać. Być może powinniśmy także w konsekwencji podnieść składkę w tym systemie. Więc to są te ruchy, które można niejako zapowiedzieć. Natomiast rzeczywiście problemów w ochronie zdrowia tak na pstryknięcie palców nie rozwiążemy. Ale rzeczywiście, no, jeżeli minister, najpierw ministrem zdrowia była pani Ewa Kopacz, no jak wiemy, prowadziła jakieś reformy, które skończyły się fatalnie i została marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie. Teraz od jakiegoś czasu jest pan minister Arłukowicz, który przyszedł z SLD do Platformy i dostał, można powiedzieć, w nagrodę za to przyjście, to stanowisko. Przez 2 lata niczym specjalnym się nie wyróżnił. Były zmiany teraz w rządzie. Okazuje się, że jest niezłym ministrem, bo nie został zmieniony. Teraz mieliśmy to przedstawienie, że ma zlikwidować do wiosny kolejki, no ale to jest tylko przedstawienie medialne. I takie podejście rządzących do problemów ochrony zdrowia pokazuje dobitnie, że ich nie interesuje los pacjentów. Naprawdę z całą odpowiedzialnością za słowo chcę powiedzieć, że z tych 66 miliardów złotych można by je znacznie rozsądniej wykorzystać. I nie twierdzę, żeby zostały zlikwidowane kolejki do lekarzy specjalistów, ale takich absurdów, jak w tej chwili w Polsce są, na pewno by nie było. Więc jakby rozumiem logikę pani rozumowania, ale nie podejrzewam demokratycznego państwa, że ustawia funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej tak, żeby jak najwięcej ludzi umierało, no bo gdybyśmy przyjęli taką tezę, no to byłaby to teza straszna, to znaczy, że państwo nie reprezentuje ludzi, wręcz przeciwnie, jest przeciwko swoim obywatelom. Czegoś takiego nie zakładam, ale w wielu przypadkach można tak na to patrzeć, bo jeżeli się idzie do lekarza onkologa, tak, z podejrzeniem choroby nowotworowej i tam powiedzmy mówią, że wizyta jest możliwa za pół roku, no to w oczywisty sposób człowiek nie będzie czekał tego pół roku, tylko nie wiem, zbierze pieniądze własne od rodziny i będzie próbował dostać się prywatnie, żeby określić diagnozę i jak najszybciej zacząć się leczyć, więc no, takie sytuacje rzeczywiście mogą skłaniać ludzi do tego rodzaju wniosków.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Adam z Dolnośląskiego.
Witamy.
Pozdrawiam gościa i pan prowadzącego. Halo?
No jesteśmy cały czas.
Aha. Ja chciałbym zabrać głos odnośnie zmian w OFE. Chodzi mi o to, że w tych zmianach OFE zauważyłem dość taki niepokojący element, a mianowicie taki, że przez okres 2 lat OFE będą musiały być zaangażowane w akcje na poziomie bodajże 75%. To jest rzecz jak dla mnie po prostu niesamowita, dlatego że nie spotyka się takich rozwiązań na całym świecie, żeby fundusz emerytalny, który będzie w przyszłości wypłacał emerytury Polakom, był w tak mocny sposób zaangażowany w akcję. I osobiście wydaje mi się, że może być to celowe takie wprowadzenie takiego rozwiązania, a dla przypomnienia rozwiązaniem, za tym rozwiązaniem stoi minister Rostrowski, gdzie końcowym efektem jakby tego rozbioru tego OFE, który będzie taki spekulacyjny atak na naszą polską giełdę w celu drastycznego obniżenia wartości wszystkich akcji przez zastosowanie pewnych mechanizmów finansowych, którymi dysponują zachodnie ogromne fundusze. Mogą one zastosować różne, przeróżne takie instrumenty. Pytanie jest teraz tylko takie, czy jest to możliwe. No i teraz możemy cofnąć się w historii, jak ogromne fundusze właśnie te zachodnie, dysponujące miliardami dolarów, na przykład zaatakowały funta brytyjskiego, doprowadzając do dramatycznych spadków tej waluty, zaatakowały rynek japoński akcji, gdzie minęło już od tego 20 lat i do dzisiaj one nie są w stanie, jakby rynek japoński nie jest w stanie się podnieść po prostu z tego ataku. I no właśnie, i chciałbym się dowiedzieć, czy poseł po prostu, czy gość no po prostu zwrócił uwagę na tą, na ten zapis, który jest bardzo, no bardzo kontrowersyjny i bardzo niebezpieczny dla przyszłych emerytów.
Dziękuję panie Adamie za to pytanie, serdecznie pana pozdrawiam.
Tak, zwracaliśmy, wie pan, na to uwagę, to znaczy ostatecznie te zapisy nawet rząd troszeczkę złagodził. Tam jest dochodzenie do tej wielkości w paru krokach, ale rzeczywiście ma pan rację, że po zmianach, w sytuacji, kiedy umarza się 150 miliardów obligacji, jednocześnie nie pozwala już funduszom w Polsce obligacji Skarbu Państwa albo gwarantowanych przez Skarb Państwa nabywać, to aktywa funduszy niestety mają ten wyraźny przechył akcyjny. No, jak wiadomo, na giełdzie raz jest hossa, a częściej bessa i w związku z tym ci, którzy będą oszczędzali w otwartych funduszach emerytalnych w sytuacji jeszcze, kiedy likwiduje się tą minimalną stopę zwrotu, mogą stracić. Więc na to zwracaliśmy uwagę i to jest troszeczkę inaczej rozłożone, ale koniec końców ma pan rację, że jest to nachylenie akcyjne. I ma pan także rację, że nie ma na świecie systemów ubezpieczeń emerytalnych, które by były właśnie tak skonstruowane, że przede wszystkim mają inwestować w akcje, bo fundusze, które inwestują przede wszystkim w akcje, to są niesłychanie agresywne fundusze i to nie są na pewno fundusze emerytalne. To jest, ten mechanizm będzie łagodzony w ten sposób, że jak mówiłem wcześniej, do 30% można inwestować za granicą i tu o dziwo już można, jeżeli chodzi o zagraniczne aktywa, inwestować za granicą i w akcje i obligacje, czyli na przykład OFE będą mogły kupować obligacje niemieckie, a nie będą mogły kupować obligacji polskich. To jest właśnie rezultat tego rozwiązania. No i wreszcie taki argument rządzących jest taki, że po tych zmianach z OFE będzie około 1/6 naszego świadczenia emerytalnego, a 5/6 będzie z ZUS-u, więc nawet jeżeli ta 1/6 będzie narażona na ogromne ryzyko, to amortyzacja będzie w ZUS-ie. No ale już te proporcje pokazują, jakiego ubezpieczenia powinni dokonywać wyboru, ale to, o czym pan mówił i na co pan zwrócił uwagę, pokazuje znowu tę umowę z dotychczasowymi właścicielami OFE, czyli powszechnymi towarzystwami emerytalnymi. One miały zainwestowany kapitał w jakieś akcje firm będących na giełdzie warszawskiej i tego jakby się nie narusza. To jest pod ochroną, bo kapitał akcyjny, niezależnie od tego, gdzie kto wybierze swoją przyszłość, czy w ZUS-ie, czy w OFE, zostaje jednak w otwartych funduszach emerytalnych. To pokazuje ten skłon w stronę polskiej giełdy i ochrony interesów, jak sądzę, wybranych firm. Ale generalnie się z panem zgadzam, jest to niebezpieczne. Każdy, kto zostanie w OFE, będzie narażony na ogromne ryzyko.
Już mamy kolejną osobę, bardzo proszę.
Hello? Szczęść Boże, dzwoni Szymon z Bielska Białej.
Szczęść Boże.
Chciałbym poruszyć jeszcze temat emerytur i kwestii ZUS czy OFE. No w moim, ja tak uważam, że z jednej strony OFE to faktycznie jest pewna taka ruletka i jest to pewne takie, jest to no coś, co nie jest, że tak powiem, pewne w przyszłości. Natomiast z drugiej strony ZUS też jest takim, że tak powiem, kolosem na glinianych nogach i to jest też taka instytucja nieco zadłużona. I w takiej sytuacji ja chciałbym spytać się, jak pan doktor uważa, jaki jest taki idealny model systemu emerytalnego, który taki jak, co powinno być, że tak powiem, takim wzorem, jaki taki model by był najlepszy dla Polski i jakby, czy jaki jest program w tej kwestii Prawa i Sprawiedliwości, czy że tak powiem, jak pan jako doktor nauk ekonomicznych uważa, jakie jest najlepsze wyjście w systemie emerytalnym, jak powinien system emerytalny taki prawidłowo funkcjonujący wyglądać, no oczywiście w modelu takim polskim. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Szymonie. Szczęść Boże. Pan doktor Zbigniew Kuźmuk.
System ten ZUS-owsko-kapitałowy, on by mógł funkcjonować wtedy, kiedy Polska byłaby krajem zdecydowanie bardziej zamożnym. Czyli mówiąc inaczej, ten system kapitałowy może być budowany jako system nieobligatoryjny, ale on może się rozwijać tylko w kraju, gdzie ludzie zarabiają sporo i stać ich na oszczędności i na odkładanie także na przyszłą emeryturę. Polska jest niezamożnym krajem, być może jest 5-10% ludzi, którzy byliby w stanie odkładać dobrowolnie na swoją emeryturę i prawdopodobnie odkładają, oszczędzają, natomiast większość Polaków niestety wydaje zdecydowaną część swoich dochodów bezpośrednio w momencie, kiedy je otrzymuje. Tutaj żadna forma ubezpieczenia kapitałowego, niewiele da, czy obligatoryjna, czy też dobrowolna, bo tych oszczędności specjalnie nie mamy. Natomiast wracając do samego ZUS-u, otóż bardzo często na tym ZUS-ie wieszane są psy w sposób niezasłużony. Otóż ZUS miałby prostą zupełnie sytuację, gdyby zaczynał od zera i byśmy składki odkładali i nie wypłacali żadnych świadczeń. Natomiast ZUS no jest tym systemem solidarnym, międzypokoleniowym. Dzisiejsza składka płacona przez pracujących finansuje emerytury tych, którzy pracować przestali. Ba, mamy te systemy emerytalne służb mundurowych, tak, na specjalnych warunkach, różnego rodzaju przywileje emerytalne dla grup wcześniej uprzywilejowanych, więc tych obciążeń jest mnóstwo. Tyle tylko, że chciałbym powiedzieć tak. ZUS jest instytucją wypłacalną i niezagrożoną, choć tam pieniądze corocznie wpływają z bieżących składek i na bieżąco są wypłacane. Więc jeżeli mamy jakieś zapisy, tak, o których się mówi, to są to tylko zapisy na rachunkach księgowych, środków po to nie ma. Te środki będą musiały się pojawić w przyszłych latach, jeżeli będą wpłacali ludzie pracujący. Więc ten system jest wypłacalny pod warunkiem jednak, po pierwsze, że mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, a więc gospodarka przyrasta i w związku z tym nasze płace rosną i nawet stały procent od wzrastającej płacy to jest coraz więcej pieniędzy, tak, w postaci odprowadzanej tej składki i nie maleje podstawa tej swoistej piramidy, tak? Czyli mamy coraz więcej pracujących w gospodarce. I jeżeli to jest taki stabilny system, że rośnie PKB, rosną nasze wynagrodzenia, w związku z tym sumarycznie rosną nasze składki i jednocześnie przynajmniej nie zmniejsza się zatrudnienie w gospodarce, nie zmniejsza się ilość tych, od których te składki są odprowadzane, to system jest wypłacalny. Te proporcje będą się w przyszłości pogarszały, bo rzeczywiście będzie coraz więcej tych, którzy będą pobierali świadczenia i w związku z tym zakładam, że nie będzie coraz mniej tych, którzy będą pracowali, ale mimo wszystko te proporcje będą się pogarszały, ale taki system jest wypłacalny. Natomiast niestety w Polsce mamy tę sytuację, że no nie mamy od dłuższego czasu do czynienia ze wzrostem wynagrodzeń, tak? Te wynagrodzenia rosną czasami tylko nominalnie, a więc po doliczeniu inflacji w ogóle nie rosną. I po drugie mamy powszechną ucieczkę z systemu ZUS-owskiego poprzez różne formy tych umów śmieciowych. No jeżeli, jak mówiliśmy sobie w pierwszej części, umowy śmieciowe dotyczą około 4 milionów Polaków, to od tylu umów nie są odprowadzane składki ZUS-owskie, albo są odprowadzane, bo czasami są takie umowy zlecenia, na przykład z pracownikiem zawiera się 2 umowy zlecenia. Jedną na minimalną kwotę i od tego jest odprowadzana składka, a drugą już na większą, bo takie jest prawo i już od tamtej nie jest odprowadzana składka. Więc jeżeli od tylu umów różnego rodzaju zatrudnienia nie jest odprowadzana składka do ZUS-u, tak? A przecież mamy stałą i rosnącą liczbę emerytów, to ten system jest coraz słabiej wypłacalny. To jest jasne. Więc powiedzmy sobie tak, to nieprawda, że ZUS jest bankrutem i za chwilę się przewróci. Natomiast jeżeli będziemy prowadzili taką jak dotąd politykę demograficzną, że będzie coraz mniej urodzeń, że będziemy na 212 miejscu, jeżeli chodzi o poziom urodzeń, to w oczywisty sposób trzeba zdawać sobie sprawę, że za jakiś czas, jeżeli będzie tak mało urodzeń, to za 20 lat ci ludzie znajdą się na rynku pracy i ich będzie znacznie mniej niż teraz, tak? A więc przypływu składki będzie znowu mniej i tę różnicę będzie musiała wyrównywać budżet państwa i będzie mu coraz trudniej. Więc podsumowując, proszę ojca i drodzy słuchacze, otóż jeżeli będzie się zmniejszała ilość pracujących w gospodarce i nie będzie wzrostu gospodarczego, to niezależnie od tego, czy będziemy mieli system ZUS-owski, czy system ZUS-owsko-kapitałowy, to ani ten drugi nie będą za jakiś czas wypłacalne. Natomiast jeżeli przypilnujemy polityki demograficznej, jeżeli będziemy tworzyli nowe miejsca pracy, jeżeli będzie rozwijała się gospodarka, to nie ma problemów z wypłacalnością ZUS-u, choć jego zobowiązania są gigantyczne, bo mamy przecież prawie 9 milionów emerytów i im trzeba wypłacać co miesiąc świadczenia, czasami bardzo wysokie, jak w tych grupach uprzywilejowanych. Więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli miałbym coś radzić słuchaczom po tych zmianach, to w oczywisty sposób przy takim ryzykownym systemie otwartych funduszy emerytalnych, przy tych ciągle wysokich opłatach, które trzeba ponosić, nie ulega dla mnie wątpliwości, że należy przenosić się do ZUS-u, bo tam, mimo tego, że będzie to dotyczyło 1/6 emerytury, to jest to niesłychanie ryzykowne.
Za 15 dni nowy rok, 2014, został uchwalony budżet na ten rok i no, wielu ludzi na pewno sobie stawia nawet po tej audycji różne pytania co do tego, jak ten nowy rok będzie wyglądał, czy będą podwyżki, raczej się szykują podwyżki w różnych sektorach, ale też co robić, czy jakoś oszczędzać, nie wiem, w bankach, gdziekolwiek, czy jakoś osobiście, jak ma się zachować finansowo taki zwykły, przeciętny Kowalski w nowym roku, tak żeby rzeczywiście było na tyle dobrze, ile jest to możliwe.
Znaczy, proszę ojca, to znaczy system finansowy nie jest obarczony jakimiś potężnymi ryzykami. To znaczy rzeczywiście, jeżeli ojciec pyta o oszczędzanie w systemie bankowym, to wprawdzie mamy 70% banków w zagranicznych rękach, no ale szczęśliwie ten nadzór finansowy u nas jakby pilnował, żeby one nie popełniały dużych błędów i te banki raczej oszczędzanie tam nie jest obarczone jakimś ryzykiem. Natomiast jeżeli chodzi o budżet i jego skutki dla zwykłych ludzi, to tutaj niestety nic dobrego nie można się spodziewać. Nie należy się spodziewać jakiegoś przyrostu płac, bo w gospodarce i w sferze budżetowej szósty rok z rzędu są zamrożone płace. Oczywiście jakaś waloryzacja w marcu świadczeń emerytalno-rentowych się odbędzie, ale będzie ona w tym roku symboliczna, w 2014 roku symboliczna, bo inflacja w roku 2013 niewiele średniorocznie przekroczy 1%, więc ta waloryzacja będzie naprawdę symboliczna, więc tutaj nie należy oczekiwać przyrostu siły dochodów ludzi. Nie poprawi się sytuacja na rynku pracy, bo skoro na koniec tego roku ma być bezrobocie 13,8% i prognozuje się, że na koniec 2014 roku, mimo wzrostu gospodarczego, ma być 13,8%, to znaczy, że nie należy liczyć na poprawę na rynku pracy. Najprawdopodobniej wzrosną obciążenia podatkami lokalnymi, bo już o podatkach tych stanowionych na poziomie centralnym wiemy, że rośnie akcyza na parę rzeczy. Na pewno wzrosną ceny mieszkań komunalnych, różnego rodzaju opłat ponoszonych na rzecz samorządów lokalnych. wzrosną ceny energii, gazu i tych opłat okołomieszkaniowych, więc no, siłą rzeczy sytuacja materialna w większości polskich rodzin nie poprawi się, tylko pogorszy. Ja oczywiście, bo ojciec przypomniał te 15 dni, więc wchodzimy powoli w okres Bożego Narodzenia, więc chciałoby się Polakom przekazać jakieś nadzieje lepszego nowego roku 2014, ale niestety, jeżeli chodzi o te powody ekonomiczne, to raczej nie widzę tutaj możliwości, żeby ten optymizm rozpowszechniać. Miejmy nadzieję, że ten 2014 rok nie będzie gorszy ekonomicznie dla wielu polskich rodzin niż ten, który się kończy.
Ja bardzo dziękuję za te rozmowy. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Finansów Publicznych.
A ja dziękuję bardzo serdecznie ojcu za możliwość rozmowy i słuchaczom za cierpliwość i bardzo interesujące pytania, mimo że te kwestie, które dzisiaj poruszaliśmy, nie były wcale takie łatwe. To większość tych pytań rzeczywiście była bardzo głęboka merytorycznie, no i taka dotycząca problemów dnia codziennego. Właśnie ta rozmowa pokazuje, jak ta wielka ekonomia na poziomie państwa rzutuje na bieżące życie ludzi i w ilu miejscach tych ludzi dotyka. I bardzo się cieszę, że mam możliwość tłumaczenia tych skomplikowanych zjawisk makroekonomicznych i że Państwo tego słuchacie, chcecie się czegoś dowiedzieć. Dziękuję za te wszystkie pytania, nawet za głosy krytyczne, one także pozwalają nam twardo stąpać po ziemi. Wiele z tych przemyśleń Państwa trafi do naszego programu wyborczego, który jest przygotowywany i najpewniej pod koniec lutego zostanie zaprezentowany polskiej opinii publicznej. Serdecznie dziękuję ojcu i słuchaczom. Szczęść Boże, dobranoc.
Bóg zapłać. Ja jeszcze dziękuję też za to, że pan w taki prosty sposób właśnie tłumaczy te skomplikowane, te wszelkie operacje finansowe, ekonomiczne, które no, dla przeciętnego człowieka są jakoś odległe i taką jakby za zasłoną jakąś tajemniczości, a pan to w bardzo prosty sposób przekazuje. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, zatem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże wszystkim, również szczęść Boże, którzy razem z nami uczestniczyli w tych rozmowach niedokończonych.